Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O realności zmartwychwstania Chrystusa mówił podczas południowej modlitwy Regina Celi Benedykt XVI. Kościół w Polsce obchodzi niedzielę biblijną. W szczegóły obchodów wprowadzi nas Sylwester Strzałkowski. Za chwilę aktualności, a następnie kolejny odcinek opowiadania o Etiopii z cyklu Ex Oriente Lux. Na niedzielny magazyn zapraszał Łukasz Lewicki.
Zmartwychwstanie nie zmazuje znaków ukrzyżowania, dlatego Jezus ukazuje apostołom ręce i stopy, mówił Benedykt XVI przed modlitwą maryjną okresu wielkanocnego Regina Celi. Zwrócił uwagę, że zmartwychwstały Pan odbierany jest przez uczniów jako duch, dlatego musi ich przekonać, że jest realnie obecny. Niedowierzających i zalęknionych apostołów Jezus prosi o coś do jedzenia.
Così i discepoli offrirono.
Uczniowie dają mu więc kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Święty Grzegorz Wielki komentuje to w ten sposób, że pieczona w ogniu ryba nie oznacza nic innego jak mękę Jezusa, pośrednika między Bogiem a ludźmi. On istotnie raczył ukryć się w wodach rodzaju ludzkiego, przyjął na siebie więzy naszej śmierci i został jakby wrzucony w ogień przez bóle znoszone w czasie męki. Dzięki tym tak realistycznym znakom uczniowie pokonują początkowe wątpliwości i otwierają się na dar wiary. To wiara pozwala im zrozumieć to, co zostało napisane o Chrystusie w prawie Mojżesza u proroków i w psalmach.
Zmartwychwstały oświeca umysły uczniów, by zrozumieli Pisma oraz rozsyła ich jako świadków z misją głoszenia nawrócenia i odpuszczenia grzechów wszystkim narodom. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że również dziś Pan kontynuuje swoją obecność wśród nas. Papież przypomniał dwa szczególne znaki Jego obecności.
Zbawiciel zapewnia nas o swej rzeczywistej obecności pośród nas za pośrednictwem Słowa i Eucharystii. Tak jak uczniowie zdążający do Emaus rozpoznali Jezusa przy łamaniu chleba, tak i my spotykamy Pana w sprawowaniu Eucharystii. Święty Tomasz Zakwinu tłumaczy to tak, że wiara katolicka domaga się uznania, że cały Chrystus jest obecny w tym sakramencie, ponieważ bóstwo nigdy nie porzuciło ciała, które przyjęło.
W okresie wielkanocnym Kościół zazwyczaj udziela dzieciom pierwszej komunii świętej, przypomniał papież. Zachęcił przy okazji proboszczów, rodziców i katechetów, by dobrze przygotowali to święto wiary. Zaapelował, by uroczystościom komunijnym towarzyszyła skromność, aby ten dzień pozostał dzieciom w pamięci jako pierwsza chwila osobistego, świadomego spotkania z Jezusem.
Po modlitwie Regina Celi Ojciec Święty wspomniał o nowej błogosławionej, którą od wczoraj czci Kościół. Jest nią meksykańska siostra Maria Ines Teresa Arias od Najświętszego Sakramentu. Została wyniesiona do chwały ołtarzy w obecności tysięcy wiernych w czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem kardynała Angelo Amato w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe w stolicy Meksyku.
W czasie liturgii obecny był Francisco Javier Carrillo Guzmán, który utonął w 2001 roku w basenie jako malutkie dziecko. Zmarły został jednak przywrócony do życia za wstawiennictwem nowej błogosławionej, co uznano za cud w jej procesie beatyfikacyjnym. 12-letni dziś Francisco Javier przyniósł do stóp ołtarza relikwiarz z włosami siostry Marii Ines.
W czasie Eucharystii prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odczytał list Benedykta XVI, w którym pisze między innymi, że nowa błogosławiona połączyła w sobie gorliwość kontemplacji Bożych tajemnic z zapałem misyjnym, który niesie Ewangelię wszystkim ludziom. Siostra Maria Ines założyła bowiem zgromadzenia klarysek misjonarek i misjonarzy Chrystusa od Kościoła Powszechnego. Kardynał Amato podkreślił, że błogosławiona siostra jest jednym z tych heroicznych świadków, którzy włożyli całą energię łaski w służbę Królestwu Chrystusa zgodnie z mottem jest rzeczą pilną, by Chrystus królował.
W czasie południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI nie zapomniał o Polakach. Tym razem jednak zwrócił się nie tylko do pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra.
jednoczeń się w duchu z uczestnikami pielgrzymki archidiecezji krakowskiej do ziemi świętej. Dziękuję im za modlitwy, jakie zanoszą w intencji mojej i całego Kościoła. Drodzy bracia i siostry, w każdym dniu naszego życia wędrujmy z Chrystusem z wiarą, nadzieją i miłością. Doświadecznie Jego i obmieceśni, niech nas uświęca i napełnia pokojem. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy.
Unia monetarna, finansowa i gospodarcza jest ważna. Jednak nie można budować przyszłości Europy tylko na niej. Trzeba postawić na człowieka, a także na wartości transcendentne, które przez wieki kształtowały nasz kontynent. Wskazał na to kardynał Tarcisio Bertone podczas wykładu, jaki wygłosił w Catanzaro na południu Włoch. Watykański sekretarz stanu otrzymał wczoraj doktorat honoris causa tamtejszego uniwersytetu Magna Graecia.
Zarówno wspólnota eklezjalna, jak i wspólnota polityczna są na służbie człowieka nowej Europy. Dlatego też chrześcijanie muszą znaleźć się na pierwszej linii budowania dobra wspólnego, mówił kardynał Bertone, podejmując refleksję nad przyszłością zjednoczonej Europy. Hierarcha wskazał, że szczególnym wyzwaniem jest nieoddzielanie polityki i gospodarki od wartości etycznych. Przypomniał, że działanie na rzecz dobra człowieka musi wziąć górę nad wyłącznie utylitarystyczną polityką służącą interesom nielicznych. Mówiąc o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą w Europie globalizacja oraz rosnąca imigracja, watykański sekretarz stanu przypomniał o takich wartościach jak gościnność i solidarność. Zachęcił też do większej współpracy między instytucjami kościelnymi a świeckimi na rzecz dobra człowieka. Podkreślił zarazem konieczność widocznej obecności chrześcijan w życiu politycznym i społecznym Starego Kontynentu.
W archidiecezji katowickiej Niedziela Biblijna stała się okazją do zainaugurowania multimedialnego studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie. Jego zadaniem jest przekazywanie wiedzy biblijnej i zachęcanie do życia Słowem Bożym na co dzień.
Kościół coraz chętniej wykorzystuje nowoczesne środki przekazu do prowadzenia formacji religijnej, w tym biblijnej. Stąd właśnie pomysł utworzenia Biblikum Śląskiego, wyjaśnia koordynator projektu ksiądz Adam Sekściński.
Chcemy zaproponować taką multimedialną formę duszpasterstwa biblijnego w naszej archidiecezji, zapoznawać ludzi z tekstem Pisma Świętego, przybliżać właściwe rozumienie tych tekstów. Będzie to zarówno strona internetowa biblikum.pl. Tam sukcesywnie będą się pojawiały materiały i w formie tekstowej, i w formie dźwiękowej, być może w przyszłości jeszcze jakieś filmy czy jakieś prezentacje, które będą pomocne i dla duszpasterzy, i dla ludzi. No ale także oprócz internetu chcemy wykorzystać m.in. Radio M, w którym będą się ukazywały audycje, wykłady na temat Pisma Świętego. Ponadto w każdą ostatnią niedzielę miesiąca będą się ukazywały również dodatki do gościa niedzielnego, zawierające też tekst nabożeństwa czy jakieś ciekawe rozmowy z wykładowcami. I też raz na kwartał wydawnictwo Świętego Jacka będzie wydawało kwartalnik o nazwie również Biblikum Śląskie.
Radiowy wykład inauguracyjny wygłosił dziś w Radiu M ksiądz profesor Józef Kozyra, a regularne cotygodniowe wykłady od jutra poprowadzi co poniedziałek ksiądz dr Tomasz Kusz, który podkreśla, że Pismo Święte przemawia do każdego, niezależnie od tego, jak głęboką wiedzę na tematy biblijne posiada. Nikt więc nie jest zwolniony z obowiązku sięgania do tych ksiąg. Jednak im więcej wiedzy, tym lepsze zrozumienie.
Jest okazja, żeby przeczytać Pismo Święte troszeczkę inaczej, bo z komentarzem, z wyjaśnieniem będzie okazja, żeby zadać pytania przez internet i w ten sposób poszerzyć swoją wiedzę, wiadomości. A przede wszystkim te audycje mają zaprosić do lektury, żeby odkryć, czym to Słowo Boże jest dla mnie jako człowieka wierzącego. Pismo Święte powstało w zupełnie innej kulturze niż nasza, w zupełnie innym czasie. Dlatego ciągle jest aktualna potrzeba wyjaśniania Słowa Bożego, wyrażania go w taki sposób, żeby człowiek współczesny mógł w nim odkryć Słowo, które jest dla niego światłem w podejmowaniu decyzji.
O tym, że formacja biblijna jest bardzo potrzebna, przypomniał ostatnio w komunikacie do diecezjan zapowiadającym powstanie Biblikum Śląskiego metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Napisał m.in. W związku ze zbliżającym się rokiem wiary ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI jesteśmy wezwani, by odnowić korzenie naszej duchowości, modlitwy i formacji intelektualnej. Winniśmy pochylić się nad Pismem Świętym, które uczy mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie jest na razie zaplanowane na 1,5 roku. Pierwszy cykl wykładów do czerwca obejmie podstawowe pojęcia dotyczące Pisma Świętego, takie jak autor natchniony czy nazwy Stary i Nowy Testament. Po wakacjach wykłady obejmą pogłębione analizy i egzegezę tekstów biblijnych. Z Katowic dla Radia Watykańskiego Sylwester Strzałkowski, Radio M.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O urbanizacji Etiopii. W latach 80. XIX wieku cesarz Menelik II ostatecznie zjednoczył pod swoim panowaniem północne prowincje kraju i rozpoczął ekspansję na południe kontynentu, aż po Zaruf Abisyński. Zrodziło to potrzebę budowy nowej stolicy w środkowej części kraju, a na jej lokalizację wyznaczono wzgórza Entoto. Miasto, które zaczęło wyrastać wokół nowej rezydencji cesarskiej, rozwijało się w tak szybkim tempie i praktycznie z niczego, że sam władca miał je nazwać nowym kwiatem, po amharsku Addis Abeba. No i tak zostało do dziś. Plany podporządkowania sobie tak wielkiego obszaru kraju zakładały powiązanie lokalnych siedzib miejskich z nową stolicą, siecią dróg oraz budowę linii kolejowej. Plany budowy kolei z Addis Abeby do Djibouti powstały już pod koniec XIX wieku, a ukończenie tej ważnej inwestycji przypada na rok 1917. To dzięki kolei miasteczka takie jak Awasz, Adama, Awdem i Erer zaczęły się dynamicznie rozwijać. Dziś już jednak ze stolicy nie odjeżdżają żadne pociągi, a i miasta musiały sobie inaczej poradzić. O etiopskiej i erytrejskiej kolei opowiemy szerzej innym razem. Teraz powiedzmy tylko, że ważnym ośrodkiem na szlaku było też wspomniane Diredała. To tu jest dzisiaj początek etiopskiej trasy kolejowej na wschód. Ten sam okres przyniósł powstanie albo rozwój miastom Ambo, Weliso, Debre Zeit i Debre Berhan, położonych o pół dnia drogi od stolicy. W nieco większej odległości znajdują się natomiast Djima, Sodo i Awasa. Dziś każde z tych miast liczy dobrze ponad 100 tysięcy mieszkańców. Nowy podział administracyjny kraju uczynił z nich siedzibę władz regionalnych. Niektóre są też ważnymi ośrodkami szkolnymi, uniwersyteckimi, przemysłowymi lub turystycznymi. Bujne są także dzieje miasta Lalibeli, stolicy z czasów dynastii Zagłe w XII i XIII stuleciu. Lalibela zachowała szczególny charakter miasta świętego, celu licznych pielgrzymek. Do tego niewielkiego miasteczka liczącego około 30 tysięcy mieszkańców przez cały rok przybywają wielotysięczne rzesze pielgrzymów. No i turystów rzecz jasna. tak, że jego liczba stale się zwielokrotnia. Jeszcze bardziej złożone są dzieje miasta Bahrdar nad jeziorem Tana, które było ważnym ośrodkiem już w XVI wieku, bo cała ta okolica stała się terenem misyjnej aktywności jezuitów. Wkrótce jednak, wraz z antykatolicką rewolucją w latach 30. XVII wieku, podupadło też same miasto, ale jego świetność i ponowny rozwój dokona się już w wieku XX, za panowania cesarza Haile Selassie, który przez moment zamierzał przenieść tutaj swoją stolicę. Dziś oprócz turystyki rozwija się tutaj przemysł i kwitnie handel. Czas włoskiej okupacji Etiopii w latach 1936-41 był też okresem bardzo dynamicznego rozwoju urbanistycznego kraju. Liczba mieszkańców miast powiększała się wtedy szybko, głównie za sprawą ludności włoskiej, zatrudnionej w służbach cywilnych, w armii oraz przedstawicielstwach handlowych. W planach Mussoliniego Etiopia miała być włoską kolonią, którą można bezkarnie wyzyskać. Na szczęście ten ponury epizod, rozpoczęty z hukiem, szybko zakończył się ze skowytem. Trzeba jednak Włochom oddać sprawiedliwość, że wybudowali kilometry dróg, które częstokroć dziś dopiero są przebudowywane przez Chińczyków. Włosi byli też inicjatorami rozbudowy miejskiej. To im całkowicie swój kształt zawdzięcza Asmara, obecna stolica Erytrei. Według włoskich projektów w dużej mierze powstał Adigrat na erytrejskim pograniczu. Podobnie włoski charakter otrzymały miasta Dekemhere i Keren. W Desie, Gonderze, a przede wszystkim w samej Addis Abebie, uporządkowane i na włoską modłę zagospodarowane zostały całe dzielnice mieszkalne. Powstały liczne hotele, gmachy urzędów, banki, poczta oraz stadion sportowy. Wszystkie te obiekty pełniły swoją funkcję użytkową także po wyzwoleniu. Ambicją cesarza Haile Selassie było uczynienie z Addis Abeby autentycznie europejskiego miasta, prawdziwej stolicy Afryki. To dlatego cesarskie rezydencje, zarówno w stolicy, jak i poza nią, bardziej przypominały wytworne angielskie hotele. Szkoda tylko, że ich rozmach tak bardzo kontrastował ze zwyczajnością ludzkiej biedy pozostałych Etiopczyków. I to do tego stopnia, że skończyło się rewolucją lat 70. A gdy potem przyszły rządy Wojskowego Komitetu, które z miesiąca na miesiąc zamieniały się w czerwony terror, dawno zaplanowany rozwój urbanizacyjny kraju został zahamowany, a to, co już było, zaczęło popadać w ruinę. Zdaje się, że rządy komunistów na wszystkich szerokościach geograficznych mają jednako destruktywny przebieg i charakter. Ich upadek na początku lat 90. też niewiele zmienił, bo lawinowy wzrost liczby ludności, przeplatający się z kolejnymi okresami klęski suszy i głodu, nie sprzyjał budowie nowej infrastruktury urbanizacyjnej. Mówiłem już jednak, że dziś nareszcie Etiopia żyje nową nadzieją, przynajmniej w stolicy, która rozwija się bardzo szybko. O tym jednak w kolejnych audycjach. O Jezus,
audycja Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.